Rosjanie mają Donbas na wyciągnięcie ręki. Moim zdaniem Putin nie będzie szedł na żadne ustępstwa, czy nie będzie negocjował. Oni będą uważali, że mają prawo do swoich symboli, a ja będę jakby bronił tego, że no są symbole, które przez Polaków jakby nigdy akceptowane i akceptowane nie będą. Tam też w okopach jest mniej istotne, co jest w Warszawie, czy co jest w Kijowie. Bardziej istotne jest, co jest 5 km przed tobą, 5 km za tobą.
Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl i dziś łączymy się z Damianem Dudą, polskim medykiem, z którym porozmawiam o tym, co dzieje się na froncie, jak wygląda sytuacja w Donbasie, ale nie zabraknie także tych trudnych w ostatnim czasie tematów, czyli tematów dotyczących relacji polsko-ukraińskich i sporu między Kijowem a Warszawą o historię. Także będziemy mówić o Panteonie, który zapowiedział ostatnio prezydent Wołodymyr Zeleński. Jakie są na to reakcje na Ukrainie? Jak reagują Ukraińcy? Co mówią żołnierze na ten temat? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. Ale zanim do niej przejdę, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, bo to dzięki wam mogę nagrywać takie rozmowy jak ta. No i tradycyjnie dziękuję też za polubienie i komentarze, bo to pozwala dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców, więc jeśli chcecie nam pomóc, to zostawcie komentarz pod filmem, zostawcie polubienie. No i oczywiście, jeśli macie ochotę śledzić to, co dzieje się na tym kanale, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Szczególne podziękowania kieruję tradycyjnie do moich patronów, bo to dzięki wam mogę tworzyć kolejne treści, nie oglądając się na nikogo, właśnie dzięki wsparciu z Patronite, więc jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite, który jest przypisany do tego kanału, dzięki któremu mogę tworzyć ten kanał, znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do rozmowy, bo jest o czym rozmawiać, tak jak powiedziałem wcześniej, i łączymy się z Ukrainą i z polskim medykiem pola walki Damianem Dudą. Dzień dobry, cześć Damianie.
Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
No Damianie, tym razem dałeś do pieca, tak ci powiem. Mogę Państwu zdradzić, że te ostatnie parę tygodni Damian był naprawdę w bardzo, no nawet niebezpieczne miejsce, to jest eufemizm takiej sytuacji. Zdecydowałeś się naprawdę na niezwykle niebezpieczną misję i chyba od tego chciałbym zacząć, bo przejdziemy pewnie jeszcze do jakichś kwestii też o których sami piszemy między sobą, o narastających różnych nastrojach, ale to wszystko blednie wobec frontu, a ty z frontu wracasz. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja i czy mógłbyś zdradzić naszym widzom coś więcej na temat tego, co robiłeś w ostatnich tygodniach?
Tak, ja zdecydowałem się na pracę na odcinku frontu Limań. Limań jest to miasto, które jest prawie okrążone i przyparte do rzeki. Co za tym idzie, ewakuacja poszkodowanych odbywa się przez rzekę, więc dla nich znacznie obniża to przeżywalność, dlatego że przeprawa przez rzekę, gdzie nie ma żadnych mostów, mówimy tu tylko i wyłącznie o łódkach, graniczy z cudem i jest na granicy odwagi i głupoty, dlatego że drony, co widać po detektorach dronów bardzo mocno, wyślę ci ten obrazek, żebyś być może nawet teraz w tle podłożył, żeby widzowie wiedzieli, o czym mówimy. Nawet po detektorach dronów widać, że te drony polują nad rzeką, polują nad przeprawą, bo mają świadomość tego, że to jest ten słaby element, no i odcinając też od logistyki, wojska ukraińskie, które są po stronie rzeki, od strony Limania, Rosjanie wiedzą, że ograniczą możliwości Ukraińców do obrony. W związku z tym sytuacja jest bardzo trudna, no i jeżeli nie ma możliwości szybko ewakuować tych poszkodowanych na zaplecze, by im pomóc, to ta pomoc musi przyjść do nich, jakby musi być bliżej nich, bo jak nie będzie, to ich śmiertelność wzrośnie. Są miejsca, gdzie medyków bojowych już nie ma ze względu na braki w ludziach, ze względu na braki w sprzęcie, więc naturalną decyzją naszą byłoby wyjść z punktów stabilizacyjnych i przybliżyć się bardziej w stronę przeciwnika, tam gdzie pracują żołnierze, których my ratujemy, żołnierze na dronach, żołnierze zbijający drony, żołnierze pracujący na moździerzach. No tutaj akurat byłem jakby przywiązany do punktu, który polował na drony i który zajmował się jakby polowaniem na drony. Natomiast teraz ktokolwiek jest w strefie walk, mówimy tutaj o żołnierzach czy medykach, niezależnie od tego, jaką masz funkcję, to zawsze masz też tą drugą funkcję. Twoją drugą funkcją jest polowanie na drony. Jest to jakby obowiązek, który podejmują wszyscy, dlatego że jeżeli zauważysz tego drona, jeżeli go nie unieszkodliwisz, to albo on fizycznie sprawi, że ty będziesz 200-300 zabity albo ranny, albo ten dron poleci dalej i być może ty gdzieś tam sobie przykucniesz i ciebie nie zauważy, ale twojego kolegę czy jakieś ważne elementy infrastruktury już zobaczy. Kolejnym takim problemem jest to, że jak już ktoś się przeprawia na drugą stronę rzeki, żeby pracować, to on szybko stamtąd nie wraca. I żołnierze są na pozycjach, ci, których my zamieniliśmy przed nami, byli 3 miesiące. My wychodząc po 3 tygodniach, gdzie ja, tak jak ci wysłałem zdjęcie wagi swojej, bo ciężko w to uwierzyć, sam w to nie mogłem uwierzyć, ale przez 3 tygodnie straciłem 7 kilogramów, prawda? A na przykład chłopak, który wychodził razem z nami po 3 miesiącach, on stracił nie tylko kilogramy, ale i przytomność i po prostu musiałem go ściągać, podpinać pod elektrolity i stawiać na nogi, żeby był w stanie w ogóle opuścić strefę walk. Więc sytuacja zmieniła się bardzo diametrycznie. Można powiedzieć, że od 20 kilometrów do samego przeciwnika mamy permanentną strefę zagrożoną dronami. Natomiast wczoraj zjeżdżając na zaplecze i ogarniając się do wyjazdu, mieszkając w jednym z miasteczek frontowych, w satelicie Słowiańsk-Kramatorsk, nad głową miałem regularne bitwy dronów, a to już jest powyżej 20 kilometrów, co nie? Więc ta strefa śmierci znacznie się rozszerza. Możliwości dronów FPV, które zazwyczaj latały tam do 10-15 kilometrów, też bardzo mocno się rozszerzyły. No to jest coś, czego ja się nie spodziewałem, pomimo tego, że jestem regularnie na tej wojnie i co parę miesięcy tam tą swoją rotację odbywam. Natomiast no to zagrożenie dronowe, permanentne, które tutaj miało miejsce, te trudności w poruszaniu się, w logistyce, o czym pewnie powiemy więcej, to jest dla mnie całkowicie coś nowego.
Czyli to są zmiany, które ty obserwujesz w trakcie tej rotacji, tak? Których aż do tego stopnia nie było w poprzednich miesiącach, bo to jak słyszę o tym, że byłeś pod Lymaniem, to mam takie, kurczę, no historia zatoczyła koło. Chyba już teraz możemy zdradzić, że mieliście tam bazę, wielokrotnie tam spałem z wami, jak jeździliśmy do lasu, jak wyjeździliście do lasu, stąd i teraz jesteś znowu tam, tylko że ten Lyman już jest naprawdę w sytuacji prawie że otoczenia. Co się zmieniło najbardziej od tego twojego ostatniego pobytu na froncie?
Wiesz co, przede wszystkim na scenie dronami po jednej i po drugiej stronie. Tych dronów jest naprawdę całe mnóstwo. To jest tak, że w tej strefie, ja sobie to podzieliłem na takie strefy, tak? Tą pierwszą, najbardziej niebezpieczną, 2 kilometry od przeciwnika, 2-5 to jest ta, gdzie najczęściej dochodzi do urazów i najczęściej drony atakują, bo tam mamy tą infrastrukturę ochronną plus tam punkty dowodzenia. No i bardzo płytkie zaplecze, gdzie pracują punkty stabilizacyjne, artyleria, punkty PPO, to jest 10 kilometrów pasa śmierci. Później od 10 kilometrów do 20 kilometrów mamy całe inne, czyli strefę też jeszcze bardzo zagrożoną, ale już mamy większe możliwości tam poruszania się. Natomiast to, co się zmieniło, to jest całkowite nieużywanie samochodów, które nie są opancerzone i nie są okratowane, poniżej 20 kilometra od przeciwnika. Czyli przedtem my podjeżdżaliśmy nawet na 200 metrów od przeciwnika naszym nieopancerzonym pojazdem. Udawało się zabierać poszkodowanego i uciekać. Teraz wszystko od 20 kilometrów do przeciwnika bliżej jest permanentnie narażone na to, że po prostu zostanie zutylizowane. O, dronami FPV. Tu mamy takiego jednego drona FPV, którego upolowaliśmy osobiście podczas naszej pracy. No i generalnie do 10 kilometrów od przeciwnika jeżdżą tylko pojazdy i transportery opancerzone. Od 10 kilometra do przeciwnika, tam do strefy zero niemalże, można próbować jeździć quadami, natomiast już od 10 kilometra od przeciwnika, jakby ewakuowanie poszkodowanych, czy zawożenie jakiejś prowizji, logistyki, amunicji, odbywa się albo robotami naziemnymi, które już od 10 kilometra pracują bardzo aktywnie, po drony, duże drony, które ciągają logistykę. I generalnie od 10 kilometra gdzieś tam jeszcze próbuje się na małe dystanse na garbach nosić tą logistykę ze sobą. Natomiast głównie właśnie te osiołki, czyli te naziemne roboty, które pracują masowo, masowo. Czasami po drogach mijają się jak małe mróweczki. Jak mamy mrowisko i te, wiesz, mróweczki, setki mróweczek za mróweczkami, to tu może nie setki, ale dziesiątki robotów. I słyszysz, że przylatuje dron, ten robot eksploduje, a obok niego jedzie następny robot, który go mija i robot, który go mija z drugiej strony, który wraca, prawda? I muszą pracować dalej, niezależnie od tego, czy obok wybuchają inne drony, czy nie, bo na tym opiera się logistyka. No i przede wszystkim zrzuty. Zrzuty z dużych dronów, które zrzucają jedzenie, jakby pełną logistykę. Od 10 kilometra już do 5 kilometra jeszcze próbuje się jeździć quadami, natomiast raczej głównie porusza się pieszo, czyli na pozycję naprawdę z bardzo dużym zagrożeniem dronowym musisz przejść te 10 kilometrów w permanentnym zagrożeniu, by w końcu na tych ostatnich kilometrach dojść do pozycji, gdzie no to zagrożenie jest już mniejsze, pomimo tego, że jesteś bliżej, dlatego że jesteś schowany. No i jeżeli utrzyma się miejsce, w którym jesteś, strop, ściany, nie spadną bomby lotnicze, to plus minus możesz czekać te parę miesięcy do wyjścia do rotacji. No i wtedy znowu ten poziom zagrożenia wzrasta najbardziej, bo ten ruch właśnie jest tym czasem, kiedy przemieszczanie się jest tym czasem, kiedy jesteś najbardziej zagrożony. Słuchaj, prozaiczne wyjście do kibla, prawda? Gdzie wychodzisz za
Zawsze.
potrzebą i naprawdę walczysz o życie, dlatego że te drony poniżej 10 kilometrów no, obserwują i przylatują do paru minut, natomiast w tej strefie do 5 kilometrów przylatują w parę sekund, jak tylko wyjdziesz na zewnątrz, prawda? Więc nawet teraz żołnierze ukraińscy wysyłają sobie filmy instruktażowe do swoich kolegów, którzy są na linii, informując, jak załatwiać się do wiaderka przy pomocy worka, jak później się tego pozbywać, po to, by no, ograniczać możliwości wyjścia poza w miarę bezpieczne miejsce, bo wtedy jest się wyjątkowo podatnym właśnie na to zagrożenie dronowe. Tutaj i tak od czasu do czasu trzeba wyjść na zewnątrz, bo te drony, które przywożą czy które zrzucają, no nie przyjadą ci bezpośrednio do twojej ziemianki, tak jak nie wiem, Glovo czy Uber, musisz wyjść do drogi, gdzie one zrzucają swój towar, odebrać go i z tym towarem jeszcze wrócić. Wiadomo, że przeciwnik obserwuje. Czasami będzie takiego robota niszczył, a czasami poczeka, aż ten robot z prowizją podjedzie, by ludzie mogli przyjść po tą prowizję, po ten sprzęt i dopiero będą próbowali właśnie ten sprzęt niszczyć. Więc no tutaj w tej kwestii informatyzacji pola walki, nasycenia dronami, ilością dronów, te drony na światłowodzie latają już zdecydowanie dalej, bo te światłowody są już nawet powyżej 50 kilometrów. Żdunów, czyli tych dronów wyczekujących na drodze, też jest całe mnóstwo. No my tak naprawdę pracując w strefie potykaliśmy się o te drony, o drony FPV, o Mołnie, o Lancety. Naprawdę, no to jest coś, co przytłacza. Trochę tak jak, wiesz, Wiąże ciemności, tam jest ta taka pierwsza scena, gdzie główny bohater leży, dostaje delikatnej psychodelii i w tle słychać dźwięk wirników śmigłowców, co nie? No to tak wygląda życie teraz w strefie śmierci. Po prostu siedzisz w ziemiance, i słyszysz dźwięk śmigiełek drona. Albo twojego, albo przeciwnika, albo twojego i przeciwnika, bo one się nakładają na siebie. I to jest dźwięk, który praktycznie nie znika teraz ze strefy walk.
Czas apokalipsy po prostu. Dobrze.
Tak, tylko
to trochę
śmigłowce
inny.
Trochę inne.
No, trochę inne śmigła. Wiesz co, to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że wydawało się jeszcze pół roku temu, jeszcze rok temu, że nie może być więcej dronów nad polem walki, a chyba jakby nie ma granic. To znaczy miesiąca na miesiąc i tak jest ich więcej.
I wiesz co, to też się zmieniło? Zmieniło się to, że artyleria mniejszego kalibru już nie pracuje, bo ona nie jest
nie
w
dolatuje.
Stanie... Tak, ono nie jest w stanie na tyle blisko dojść, żeby móc pracować. Dlatego moździerze praktycznie całkowicie znikają. Jeszcze moździerze 120 mm skrycie gdzieś tam są w stanie podejść na tyle blisko, bo od czasu do czasu prowadzić ogień, ale one są bardzo narażone z góry na obserwacje. I artyleria, przede wszystkim artyleria lufowa, artyleria dalekiego zasięgu.
To jest tak, to jest ciekawe, bo nawet w lutym mi to już mówiono, że już, że wy w Polsce może już macie drony, ale jeszcze nie rozumiecie, że takie rzeczy jak moździerz poniżej 120 mm to już przeżytek, bo na te 7 kilometrów to my widzimy wszystko i Rosjanie widzą wszystko.
Kwestia transporterów opancerzonych. One już
Tak.
praktycznie nie wjeżdżają poniżej 10 kilometrów. Poniżej
No,
10 kilometrów już praktycznie nie działają.
A
Czołgów, no
czołgi?
Nie, no te też już nie widzi. Inaczej, widzimy spalone, wypalone. Te, które po prostu są unicestwione. Więc, no, a my dalej ćwiczymy linie obrony, uzupełnione o, ja już nie mówię BWP, prawda, ale uzupełnione o rosomaki, uzupełnione o sprzęt pancerny. No nie, nie, no jego bezwzględnie w strefie nie ma, dlatego, że ta ilość dronów i umiejętności droniarzy po jednej i drugiej stronie skutecznie eliminuje ten sprzęt z walki po prostu.
Jasne. No wiesz, to ja, żebyście Państwo rozumieli, nie mówimy tego dla siebie, nie, Damian tego też nie mówi dla mnie. Jeżeli nas ogląda ktoś, kto się zajmuje polskim wojskiem, żeby miał tę świadomość, to jest jakby jak mantra powtarzane.
Problem
ciężko
polega
chyba...
na tym...
Proszę mów.
Dzięki. Problem polega na tym, że no my coś tam próbujemy z dronami, coś tam próbujemy z dronami naziemnymi. Teraz zostały tam zaprezentowane drony naziemne na ostatnim ćwiczeniu Dzielny Dzik. Natomiast dalej nie rozumiemy, że to ma być system. Dalej nie rozumiemy, że jeżeli ćwiczymy ewakuację poszkodowanych na skutek ran od dronów, to niech ta sieć, ten łańcuch ewakuacji też będzie odporny na działanie dronów. Jeżeli chcemy używać robotów naziemnych, to musimy używać ich masowo ze względu na obecność tych dronów. Nie mogą być przeładowane technologią, nie mogą być przeładowane zbędną elektryką, tylko musi być ich na tyle i muszą być na tyle odporne, by w warunkach surowych pracować jak najbardziej efektywnie i by można było je w miarę szybko przywrócić do działania, jeżeli taka szansa w ogóle będzie, bo najczęściej jest tak, że taki dron, no po prostu unicestwia takiego drona i nic z tym więcej zrobić nie możemy. Więc jeżeli detekcja dronów, no to też musimy mieć, jak tymi dronami walczyć, co nie? Ja nagrałem taki materiał, który pewnie niebawem będę publikował. Wyszedłem na zewnątrz i akurat nad moją głową słychać było walkę powietrzną w Słowiańsku. Ale wiesz, walkę powietrzną nie samolotów, tylko walkę powietrzną dronów.
Dronów.
Gdzie w tle oczywiście strzały, w tle oczywiście automaty chłopaków, którzy widzieli to, co się dzieje. Nie wiem, czy strzelali akurat do tego drona, do którego mieli, tego złego, czy strzelali do wszystkiego, aczkolwiek no tutaj się mówi, że jak jesteś w strefie, to nie ma naszych wrogów dronów i dronów przeciwnika. Są po prostu drony, które trzeba unieszkodliwić na wszelki wypadek. No ale wtedy
tak,
akurat nad głową
pilotowali drony.
Dokładnie tak, ale wtedy akurat nad głową, w mieście w Słowiańsku, toczyła się walka. No i wtedy, wiesz, no, doszła do mnie taka refleksja, że Ukraińcy niszczą drony za pomocą dronów, czyli no tutaj koszta plus efekt plus zaangażowanie i zasoby przeciwnika, no, namywalimy do dronów rakietami za miliony, co nie? Więc tutaj jakby w tej materii Ukraińcy też nauczyli się równomiernie te zasoby rozkładać i wykorzystywać.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
Patrzę na mapę w tej chwili, bo wspomnieliśmy o tym Lemaniu. Widzę, że w ostatnich 2 tygodniach, choć jest tam bardzo ciężka sytuacja, Zaryczne, Jampil, natomiast Rosjanie chyba raczej nie poruszają się do przodu. Mówię o 2-3 tygodniach, bo wtedy się niby, zdaniem rosyjskich blogerów, miała zacząć letnia rosyjska ofensywa. Zresztą nie tylko rosyjskich blogerów, pisał o tym też Instytut Studiów nad Wojną. Jak wy to z perspektywy frontu, z perspektywy osoby, która była na miejscu, jak wy to czuliście, jak wy to widzieliście?
Wiesz co, ten front tam jest napięty jak łuk. Posłużę się nawet takim wojskowym określeniem jak baranie jajca. No i na razie on tam się trzyma. Tylko pytanie, kiedy puści, co nie? Wiesz, no i ja widzę, kim walczy Ukraina. To nie są młodzi ludzie po 20 parę lat, co nie? To są ludzie, którzy są takimi warunkami walki, z bardzo mocno ograniczoną możliwością zasobów i logistyki. No, trzymać się w takich warunkach w nieskończoność, więc na razie póki co Liman trzyma się mocno, ale Rosjanie robią wszystko, by go odizolować, ograniczyć możliwości przekazywania dostaw. No i czarny scenariusz jest taki, że Liman za niedługo może być kolejnym miastem symbolem, których już trochę mamy. Natomiast wiesz, to, że jakby regularna armia rosyjska jeszcze nie wdarła się do Limania, to nie oznacza, że ich tam nie ma, bo grupy dywersyjne przechodzą na stronę Limania i chodzą po mieście regularnie. Ja też udzielałem pomocy dwóm jeńcom rosyjskim, 24 lat. Mężczyźni, oni z góry powiedzieli, że no przyszli tutaj na kontrakt za kasę, jakby nie kryje się z tego,
nagranie.
I oni z kolei no, powiedzieli wprost, że zostali wysłani na rozpoznanie. No i tak Rosjanie wysyłają takie dwójki w ilościach sporych, bo sporo ich też mają na rozpoznanie. Zbierają informacje, szukają słabych stron i mocno możliwe, że jeżeli faktycznie ta letnia ofensywa gdzieś tam jest szykowana, no to ten klin wejdzie tam, gdzie zauważą, że to pęknięcie jest, ta wyrwa jest zrobiona najbardziej, no i tam najbardziej też będzie można się wsunąć.
Pytam o to, wiesz co, no bo teraz w mediach, przez to, co widzimy w Moskwie, co widzimy, jeśli chodzi o płonące rosyjskie rafinerie, jest w mediach dominuje taka narracja, że Ukraińcy w tej chwili wygrywają na froncie. I to trochę chyba nie klei się z tym, co ja do końca słyszę, kiedy rozmawiam z osobami, które są na froncie. Co ty o tym myślisz? Czy rzeczywiście Ukraina w tej chwili, można powiedzieć, że ma inicjatywę i przewagę? Czy raczej jest tak, że stabilnie się broni, co już jest sukcesem, no ale jednak dalej to rosyjska strona atakuje?
Zdecydowanie stabilnie się broni. Działań takich typowo ofensywnych raczej nie przeprowadza. Przynajmniej ja nie widziałem tutaj na odcinku donbaskim, na którym my pracowaliśmy, by ta ukraińska inicjatywa w jaki sposób miała miejsce. Nawet jeżeli już ona jest, to jest to inicjatywa na inicjatywę. Jest to kontr działanie, a nie działanie, by poprawić jakoś znacznie swoją pozycję. No, Konstantynówka za chwilę padnie. To jest kwestia czasu. Kramatorsk już jest miastem frontowym całkowicie. Większe siły z Kramatorska się wycofują. W Drużkiewce sytuacja wygląda coraz gorzej. W Słowiańsk coraz bardziej zalatują drony FPV. No i wiesz, kolejna sprawa, to jest też coś, co zauważyliśmy i co może trzeba byłoby dorzucić do tej listy zmian. Nie widzieliśmy do tej pory takiej ilości bomb lotniczych. Nie wiem, czy to jest kwestia zwiększenia możliwości Rosjan, jeżeli chodzi o KB i FAB, ale teraz ilość bomb lotniczych spadających dosłownie od kilometra od przeciwnika po w głąb nawet na 30 kilometrów, są wyłapywane, wyłuskiwane cele, które są ciekawe dla Rosjan i spada tam nie jedna bomba lotnicza, bo jedna może chybić, czasami te trafienia były celniejsze, mniej celne, tylko pokrywają cały kwadrat, pokrywają jakby całe terytorium i zakładają, że jest coś, co warte jest zniszczenia ze względu na jakieś tam cele, które są, chcą sobie po prostu ograniczyć. No nie widać tutaj słabości Federacji Rosyjskiej.
Tak. I to, co słyszę od moich kolegów spod Konstantynówki, to się też pokrywa dokładnie z tym, co mówisz, że fajnie, proszę Państwa, wyglądają te uderzenia długiej ręki, daleko, i to jest wielki sukces Ukrainy, no ale na froncie to sam rosyjski dyktator opowiada o Konstantynówce. Uważasz, że rzeczywiście pod Konstantynówką jest tak trudna sytuacja?
Myślę, że tak, bo to też widać trochę po ilości sił, jakie są przerzucane na Konstantynówkę. Z chwilą, gdzie na innych odcinkach frontu rzeczywiście tego żołnierza brakuje i to widać, że tego żołnierza brakuje, no bo widzisz tak naprawdę, że te punkty oporu są poobsadzane pojedynczymi żołnierzami. To pod Konstantynówkę ten ruch ze strony Ukraińców i Rosjan jest po prostu większy. No nie chcę powiedzieć więcej, żeby też nie zdradzać.
Tak, oczywiście.
Natomiast no, mamy tutaj widoczne zagęszczenie ze strony jednych i ze strony drugich, bo nie zapominajmy o tym, że Konstantynówka jest drogą na Krematorsk, na Słowiańsk. Mamy tam trasę, która pozwoliłaby sprawniej na ten kierunek ataku Rosjanom przerzucać swój sprzęt.
No to jest główny cel w tej chwili Rosjan, nie? Zajęcie Słowiańska i Kramatorska, to jest właśnie główny cel.
Ciekawe. To, co ja zauważyłem z naszej strony, to jednak te działania miejskie teraz dają większe możliwości niż działania w terenie zielonym, który bardzo szybko daje się degradować, daje się unicestwiać, powstają pustynie, które są bardzo w dobie dronów przejrzyste dla jednej i dla drugiej strony, natomiast miasta, nawet jeżeli zamieniają się w gruzy, to w tych gruzach jednak dalej jest się dobrze ukryć i można zejść pod ziemię w oparciu o te podpiwniczenia, które tam się znajdują. Więc to też nie dziwię się Ukraińcom, że tak kurczowo trzymają się miast i miejscowości, a z drugiej strony Rosjan, że Rosjanie prą, by te miejscowości zdobywać, jakby zaliczać bazy i ich po prostu zwyczajnie pilnować.
Mhm. Czy coś mówi się w okopach o tym i w bazach, i na froncie, i w tych na pozycjach, wiesz, tych za frontem, po prostu wśród żołnierzy, o tym konflikcie między Polską a Ukrainą, konflikcie o historię, sporze politycznym i o politykę historyczną, czy to jest temat, który raczej to w ogóle tego nie ma?
Wiesz, no siedzisz w ziemiance, przeglądasz jakieś tam wiadomości, odpalasz sobie X-a, przeglądasz, co się dzieje w Polsce i słuchasz komentarzy, głównie z oburzeniem na prezydenta Zełenskiego po stronie Polaków i słyszysz, jak twój kolega Ukrainiec przegląda swój internet i puszcza komentarze z takim samym oburzeniem Ukraińców na Polaków. I jesteś z nim na tych paru metrach kwadratowych i robi się taka delikatna niezręczność, co nie? To inny sposób. I nie sposób o tym, wiesz, no nie porozmawiać, co nie?
No tak,
natomiast
no
też masz świadomość tego, że no ty masz swoje racje, on ma swoje racje, ja jestem Polakiem, będę przede wszystkim bronił polskiej racji stanu, on jest Ukraińcem, przyszedł tutaj walczyć za swój kraj, więc no nie ma mocnych, no jakby jeżeli wejdziemy w jakąś dysputę i dyskusję, no to finalnie rozbijemy się o to, że oni będą uważali, że mają prawo do swoich symboli, a ja będę jakby bronił tego, że no są symbole, które przez Polaków jakby nigdy akceptowane i akceptowane nie będą, co nie? Poza tym no w tym przypadku ja też jestem gościem na ich ziemi, więc Najczęściej jest tak, że jeżeli takie dyskusje między nami się toczą, no to są jakby kwitowane tym, że no jakby w sytuacji, w której my nie wiemy, jaka będzie nasza przyszłość, jaka będzie przyszłość Ukrainy i czy jakby będzie nam dane zjeść kolację, podczas kiedy siadamy rozmawiając do śniadania, to jakby skupianie się jeszcze w tej sytuacji na przyszłości, no jakby nie jest naszym priorytetem, co nie? To nie jest tak, że można o niej zapomnieć, że można ją ignorować, że można ją wymazać, co nie? Natomiast no tam też w okopach jest mniej istotne, co jest w Warszawie, czy co jest w Kijowie. Bardziej istotne jest, co jest 5 kilometrów przed tobą, 5 kilometrów za tobą. Bo to, co jest 5 kilometrów przed tobą, za chwilę może być 5 metrów od ciebie. Mówimy tutaj o przeciwniku. To, co jest 5 kilometrów za tobą, też świadczy o ciągłości zaopatrzenia i świadczy o tym, czy będziesz miał jutro co jeść, czy nie będziesz miał jutro czego jeść, jakby z mojego podwórka, czy będziesz miał środki do pracy medycznej, czy nie będziesz miał środków medycznych do pracy i tak dalej, i tak dalej.
Jasne, jasne. No niczego innego się nie spodziewałem, ale byłem ciekawy, czy w ogóle na ten temat rozmowy się wywiązują. Ja myślę, że to jest dobry moment. Ja znam twoją postawę i znam twoje poglądy, ale to dla państwa chciałbym coś powiedzieć. Ja jestem ci wdzięczny, że ty nie zapominasz i tu to nas łączy, że jesteś Polakiem, nawet jeśli bardzo dużo czasu spędzasz na wschodzie, bo są dziennikarze, są wolontariusze, którzy zapominają, że są Polakami i, no i przyjmują każdą narrację, a ja jestem ci wdzięczny, że ty, mimo tego, że rozumiesz lepiej też rację Ukraińców, bo znasz ich bardzo wielu, to jednak też nie zapominasz o swojej ojczyźnie, tak ci powiem.
Wiesz co, przede wszystkim to, co my tam robimy, robimy też dla Polski, robimy dla swojej ojczyzny. I tutaj z pewnością może pojawić się duże oburzenie, że jak robimy to dla Polski, skoro w Polsce wojny nie ma. No... Bardzo dużym silnikiem napędowym naszych działań jest możliwość pozyskiwania doświadczenia, które chcemy je przekazywać w Polsce. My wiemy bardzo dobrze, że jeżeli my tego doświadczenia, czy inni ochotnicy polscy tego doświadczenia nie przywiozą, i jeżeli po prostu kominem nie wniosą tego doświadczenia gdzieś tam bocznymi drzwiami do armii, to armia sama się o to doświadczenie nie upomni, bądź tylko i wyłącznie utrudni. Więc tą ciężką, sezonową pracę my bardzo często podejmujemy dla Polski i robimy to dla Polski, pomimo tego, że przez wielu Polaków jesteśmy opluwani i nazywani zdrajcami. Ale mamy świadomość tego, że bez sięgnięcia po to doświadczenie z pola walki nie będziemy w stanie nadrobić już znacznego opóźnienia we wdrażaniu wiedzy na temat współczesnego pola walki, które w naszej armii zwyczajnie występuje. Ostatnio też się zderzyłem z jakimś tweetem, z jakąś publikacją Bobra, który napisał, że od jednej z brygad dwa razy się odbił i generalnie ma już dosyć. No my odbijamy się od brygad, jednostek, sztabów od niemalże 4 lat, ja od 12 lat, bo od 12 lat nikt nawet nie chce słyszeć tego, co tam robiłem na wschodzie i jak to tam wyglądało, jakby z tą ignorancją już żyję od niemalże ćwierć swojego wiecza. I to moim zdaniem to jest świadomie czy nieświadomie, no ale to jest no autodywersja, co nie? To jest niemalże piąta kolumna w polskiej armii, która broni się przed jakimś rozwojem. No dla porównania, ostatnio odbyło się ćwiczenie Dzielny Dzik, gdzie linia narracji mediów była taka, że to była ewakuacja z pola walki, tylko że no, gdyby faktycznie przyjąć tą narrację mediów, które przedstawiły to ćwiczenie w ten sposób, no to mielibyśmy nieśmiertelne namioty 4 km od przeciwnika, podczas kiedy 10 km od przeciwnika my już boimy się wyjść, załatwić i załatwiamy się do worków, a tu się chce namioty rozstawiać, co nie? Tam później część żołnierzy tłumaczyła, że no nie, to była ewakuacja z rejonu odnowienia wojsk, czyli na głębokim zapleczu 200 km od przeciwnika, No, ale to nie było podane w liniach narracji, co nie? Tam było mówione o polu walki, o strefie bliskiej i tak dalej. Dla równowagi w tym samym czasie odbyły się ćwiczenia w Niemczech na poligonie. I tam bodajże Holendrzy swoje punkty stabilizacyjne, a nie tylko punkty stabilizacyjne, punkty dowodzenia, drogi, nakrywali siatkami, nakrywali ziemią, okopywali kontenery. Jakby widać, że to ich rozumienie i ta ich wrażliwość już jest całkowicie inna. Bundeswehra ćwiczy siatkowanie czołgów i patrzy, jak to siatkowanie czołgów, czyli coś, co wykorzystują Niemcy, może w jakiś sposób zwiększyć bezpieczeństwo załóg czołgowych, prawda? Więc cały Zachód
Zaczyna rozumieć.
zaczyna rozumieć, zaczyna czerpać doświadczenie. Skandynawowie, no to już w ogóle wysyłają swoich żołnierzy, swoich medyków do strefy walk w Ukrainie, zapraszają ich do siebie, jakby ciągną garściami to doświadczenie. No a u nas dalej jest z tym problem.
No tak, no. A tacy ludzie jak ty, no czy moja nieskromna osoba, jeszcze często mają wrogów, na których się po prostu bruździ, co oni tam wiedzą, co oni widzieli. Bo tak jest wygodniej, proszę państwa, bo tak jest prościej, nie? To znaczy, najłatwiej udawać, że nic nie ma, najłatwiej udawać, że my tylko straszymy i tyle. Najłatwiej udawać, że jakby nie wiem, że ta wiedza, którą ma Damian, ona się nie, no nie wiem, nie jest potrzebna, bo przecież w Polsce to, nie wiem, my zdaniem niektórych mam wrażenie, leżymy na jakiejś innej szerokości geograficznej, długości geograficznej, albo nie wiem gdzie. To jest dla mnie szokujące.
My to znamy. Pycha kroczy przed upadkiem. Jeszcze w
Tak.
1939 w wakacje odbywały się defilady naszej armii z jakby przekazem dla społeczeństwa. Jesteśmy zwarci gotowi, nasze pułki artylerii nas ochronią. No, jak historia pokazała, jednak artyleria, przepraszam, nie artylerii, tylko kawalerii. Pokazała II wojna światowa, no jednak to nie kawaleria była tym najistotniejszym elementem prowadzenia działań w tym konflikcie zbrojnym, tylko wojska pancerne, kolumny pancerne, które bardzo często u nas przegrywały, jeżeli chodzi o dofinansowanie. No co mieliśmy? Tankietki mieliśmy
Oczywiście.
z pułkami kawalerii. No, jestem historykiem z wykształcenia, więc mogę sobie pozwolić na takie nawiązania. Natomiast jakby w drugą stronę. My teraz idziemy w te kolumny pancerne, nie mając świadomości, że coś takiego jak pluton czołgów w natarciu, to będzie prezent dla przeciwnika. To
Dokładnie.
będzie po prostu coś, co zostanie unicestwione szybciej niż z garażu wyjechało. No, nie potrafimy analizować.
No i powiem ci więcej, mam takie poczucie, że się też na historii jakby niektórzy nie uczą, politycy, niektórzy, nie tylko politycy, no jest co jest. Mnie tylko, mówię, pamiętam to, co zawsze mówił świętej pamięci generał Skrzypczak, cześć jego pamięci, że wojsko nie jest od defilowania, tylko od przygotowywania się i ćwiczenia, że to nie defilady świadczą o potencjale i jakości wojska. No i to jest chyba coś, co warto by było sobie przyswoić, ale zmienię temat z tego no niezbyt wesołego, tak ci powiem, na trochę bardziej przyziemny. Gorąco, co? Bo naszym widzom jest gorąco w Polsce, ale chyba na froncie też gorąco i ciężko. Jak sobie radzić z taką temperaturą?
Jest masakra. Powiem ci, o ile jeszcze w ziemiankach, jak jest woda, bo to też nie zawsze tak jest, że jest woda, bo ona jest dołożona dronami, zrzucana, bądź trzeba, ryzykując swoje bezpieczeństwo, pieszo cofnąć się na punkt wcześniej, tą wodę pozyskać i tą wodę zaciągnąć ze sobą. I my wtedy najczęściej mamy takie, wiesz, wózeczki na zakupy dla babć. Tam sobie ładujemy tej wody, ile wlezie, i ciągniemy taki wózeczek ze sobą, co nie? Jeżeli robot naziemny nam nie przywiezie, bo na przykład musi jechać dalej, czy w miejsca bardziej trudno dostępne. No i wtedy jakoś jesteśmy przed tym upałem, plus minus jakby izolowani. Natomiast w drugą stronę wyjdziesz na zewnątrz, wykonujesz jakieś zadanie, jesteś spocony, leje się z ciebie i wchodzisz do ziemianki, gdzie 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku jest wilgoć i nie schniesz po prostu z tego tytułu, że tam ta
No
wilgoć
tak.
jest. No jest mało przyjemnie. Natomiast najgorzej, jak trzeba wyjść na zewnątrz i chodzić kilometrami w takim upale. No to jest coś, co człowieka zabija, człowieka wykańcza, człowieka o 2 dnia, do tego dokładając słabe pożywienie, możliwości pożywienia, bardzo wyniszcza organizm. Wiesz, nawet gdyby chciało się jeść bardziej kalorycznie, co nie, to jakieś świeże produkty, czy mięso, no to generalnie bardzo szybko, czy chleb, to bardzo szybko jest zjadany, jak nie przez wilgoć, to po prostu przez myszy, które przegryzają się prawie przez wszystko. No jeszcze nie radzą sobie z puszkami konserw, natomiast no też możliwość dostarczania takiego mięsa, takich konserw jest bardzo mocno ograniczona. No co mam ci powiedzieć? No najczęściej w okopach się je po prostu zupki chińskie, no, które gdzieś tam się, zupki chińskie z Radomia, które gdzieś tam się zalewa tą wodą i dostarcza się ten posiłek żołądkowi po to, by spróbować go w jakiś sposób okłamać, że dostał posiłek.
Jasne, jasne. No ja właśnie chciałem cię zapytać, z czego wynika to, że tak chudniecie tam, no bo domyślam się, że też z problemów z aprowizacją, no bo w tej chwili nie ma czegoś takiego jak dostarczanie aprowizacji w inny sposób niż dronami z powietrza lub naziemnymi, prawda?
Ewentualnie na garbie, no ale ile weźmiesz ze sobą? Idąc na pozycję, możesz zabrać ze sobą gdzieś jedzenie na dobę, maksymalnie na 3, i to też kosztem jedzenia bądź innego wyposażenia, które targasz ze sobą, co nie? Na przykład chłopaki przez 3 miesiące są w jednym komplecie munduru. Przez 3 miesiące są w jednej koszulce, w jednych spodniach, w jednej bluzie. Ja też przez 3 miesiące byłem w jednym mundurze. Tyle, przez 3 tygodnie, przepraszam, byłem w jednym mundurze, tyle dobrego, że był to mundur z najwyższej półki, więc jakby dokładnie, więc może nie pachniałem najładniej, ale no jednak wytrzymał i dzięki temu, że wziąłem jakby mniej ciuchów i ograniczyłem bieliznę, zabranie bielizny, którą prałem sobie w ogóle nagrałem trochę wideoblogów na temat życia w okopach, jako taki materiał instruktażowy, będę chciał je opublikować. Jak nie chcą wpuścić nas drzwiami do polskiej armii, to będziemy wchodzili oknami komputerów i YouTube'owych.
U mnie też masz zawsze miejsce na kanale, kiedy tylko chcesz, jak często chcesz. Wiem, że żołnierze oglądają, bo piszą, często do mnie piszą żołnierze. Wiesz, w międzyczasie zawsze ma na kanale korespondent.pl stały kącik, jeśli tylko byś...
Właśnie więc tą drogą będziemy tą wiedzę starali się przekazywać i wiesz, wziąłem butelkę 5-litrową, w której wyciąłem sobie dziurę z boku i to była moja pralka i wanna, bo jak generalnie najpierw się tą wodą umyłem na tyle, na ile mogłem, suchym prysznicem, czyli taką specjalną małą gąbką, która jest wysuszona już z płynem, po prostu tą gąbkę się moczy niewielką ilością wody i ona tak się cholernie pieni, że jesteś w stanie tą gąbką się wymyć cały. No i jak nie mokre chusteczki, to właśnie takie gąbki, to taki substytut trochę zachowania higieny w okopach. No a później ta sama butelka 5-litrowa z tej wody, która została, bo też nie można do higieny zbyt wiele wody zużywać, bo musisz ją pić po prostu, służyła jako pralka i gdzieś tam tą bieliznę się przypierało na tyle, na ile ta bielizna no, w tych jakby wilgotnych ziemiankach czy korytarzach okopów wysychała na tyle, żeby plus minus jednak ta higiena no, w tych warunkach była zachowana.
No powiem ci, że przypomniała mi się, pozwolę sobie na taką osobistą story, naszą wspólną. Przypomniało mi się, jak chyba z 1,5 roku temu, a może to było rok temu, w wakacje, pamiętam, że było ciepło, przyjechaliśmy do Charkowa, wracaliśmy razem, pamiętasz? I tak. Mieliśmy jeden pokój w hotelu, bo nie było więcej. Wziąłeś prysznic, ja to tam byłem tydzień, a ty byłeś chyba z miesiąc na froncie i wyszliśmy, proszę państwa, do takiego klubobaru, w którym mimo, że była już godzina policyjna za chwilę, to dziewczyny w różnych takich sukienkach wieczorowych, koktajlowych, mężczyźni też pili sobie drinki i patrzyłem na ciebie i sam też miałem takie uczucie totalnego oderwania od rzeczywistości.
Dokładnie tak. Jakby my chyba nawet wtedy jeszcze zjechaliśmy z okopów, z Lasu Serebrzyńskiego.
Tak.
Tego samego dnia, o ile dobrze pamiętam, po nocce, a za parę godzin jakby jesteś w imprezowni i masz świadomość tego, że no tam te 2-3 godziny dalej. Chłopaki siedzą w okopach, podczas kiedy. No to jest inny świat całkowicie.
To jest coś nie do opowiedzenia po prostu. Jeszcze się tak zastanawiam w kontekście też tych ostatnich tygodni. Coś cię zaskoczyło jeszcze na froncie? Coś, bo jednak już wiesz, bardzo wiele widziałeś i w różnych miejscach. Jestem ciekawy, czy coś cię teraz zaskoczyło, poza tą ilością dronów, o której mówiłeś.
No na pewno zaskoczyło mnie to, że sytuacja na Donbasie tak mocno się pogorszyła i moim zdaniem Rosjanie mają Donbas na wyciągnięcie ręki. Moim zdaniem Putin nie będzie szedł na żadne ustępstwa, czy nie będzie negocjował, dlatego że on sobie ten Donbas po prostu weźmie. To, co moim zdaniem jest mu potrzebne i czego mu brakuje, to ta, jakim jest Kramatorsk, Słowiańsk. Weźmie Kramatorsk, weźmie Słowiańsk, już ma Donbas, prawda? Więc no, kondycja armii rosyjskiej pokazuje, że no raczej ciężko mówić tutaj o jakiejś takiej optymistycznej perspektywie dla Donbasu.
To by też, wiesz co, mam wrażenie, tłumaczyło, dlaczego tak bardzo Biuro Prezydenta Ukrainy i sam prezydent z jednej strony starają się skupić wokół siebie te frakcje patriotów, uśmiechnąć się do niektórych nacjonalistów, no bo obaj wiemy, że raczej nacjonaliści ukraińscy to nie są, do tej pory nie byli fani prezydenta Zełenskiego. No a z trzeciej strony próbuje też tak bardzo doprowadzić Biuro Prezydenta do negocjacji w tym roku, tylko że no, tak jak powiedziałeś, to jest jakby, wiesz, analiza z podpola walki cenniejsza niż po prostu opinie wszystkich analityków, którzy nigdy prochu nie powąchali.
Trzeba mieć czym negocjować. No, czy Ukraińcy dokładnie mają teraz czym negocjować? W Rosji już ich nie ma, no kruszczyzny nie mają. Tak, no jakby sytuacja Krymu teraz jest sytuacją, która znacznie się pogorszyła, jeżeli chodzi o dostęp do zasobów, ale myślę, że Rosjanie spokojnie znajdą na to jakiś pomysł, prędzej czy później zapewnią sobie tą logistykę paliw, czy tam innych rzeczy, od których są odcięci na chwilę obecną. A Ukraina moim zdaniem jeszcze nie jest zdolna do działań ofensywnych, które pozwoliłyby wyraźnie przejąć inicjatywę.
Jasne, że tak. Jasne. No ale też jeszcze chyba brakuje ludzi, żeby przejmować inicjatywę. To jest ten największy problem, który już się pojawił w tej rozmowie, że brakuje najzwyczajniej w świecie ludzi. Rosjanom mam wrażenie, że też, z tego co słyszę, to wydaje się, że też, ale no możesz... Jakby wiesz, interesuje mnie twoja opinia.
Rosjanie dalej mimo wszystko jednak garną się do armii, tak jak powiedziało mi tych dwóch jeńców, dla kasy. Ta kasa w Rosji jest, ona jest wypłacana, faktycznie ci żołnierze te pieniądze dostają. Natomiast ochotników w armii ukraińskiej wielu już nie ma. No jest trochę tych milionerów, czyli tych, którzy do 24 roku życia dobrowolnie się zgłoszą i pójdą walczyć, to oni wtedy dostają ten milion hrywien. Też już państwo kombinuje, jak im tego miliona nie wypłacać. To znaczy, że tam trzeba spełnić odpowiednie warunki, mogą tylko i wyłącznie, jakby milion jest płacony tylko i wyłącznie za jednostki szturmowe, posady szturmowe, prawda? Więc no, jakby tego czynnika motywującego po stronie ukraińskiej, jeżeli nie jest to patriotyzm, a wydaje mi się, że ukraińscy patrioci, kto miał pójść do armii, to już to zrobił, już poszedł, tych ochotników już raczej nie ma, no więc tej takiej motywacji po stronie ukraińskiej silnej nie ma. Tutaj trzeba przyznać i myślę, że tutaj przyznamy to razem, że trochę lepiej mają te jednostki, które wykształciły sobie jakąś formę kultury, subkultury, czy umieją we współczesny język, umieją we współczesną formę przekazu informacji, obrazy, media społecznościowe. No teraz mieliśmy film Kill House, film akcji ukraiński zrobiony na modłę kina akcji, kina amerykańskiego. Tam partycypowały w tym killhouse takie jednostki jak Trzecia Szturmowa, GUR, SBU, to też można powiedzieć, że tak jak Top Gun, pierwszy Top Gun, powstał przy współpracy z lotnictwem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych jako film rekrutacyjny, po prostu kryptorekrutacyjny, to tu ten killhouse, no to nic innego jak też forma rekrutacji. Jeszcze tutaj aktorzy po filmie, po jakby premierze filmu zdeklarowali przez media, że no, zaczęło się od filmu, a teraz oficjalnie zgłaszają się, będą służyli w armii. To jest to kwestia jakiegoś procesu, by w jakiś sposób skuteczniejszy niż to wciąganie ludzi do busa, jednak tych ludzi zachęcić do tego, by chcieli pójść służyć w ukraińskiej armii.
Uważaj, co mówisz, bo są już w Polsce też takie głosy, że nie wolno mówić o busyfikacji, że jej nie ma.
Ona jest, ona ma miejsce. Nie jest to główne źródło dostarczania rekruta do armii ukraińskiej, ale tak, zdarzają się takie przypadki, gdzie ludzie uchylają się od mobilizacji i są rekrutowani po prostu na siłę. Tym wszystkim, którzy uważają, że jest to forma jakby barbarzyństwa, niech odpowiedzą sobie na pytanie, jak oni widzą mobilizację w Polsce, jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie rzeczywiście trzeba będzie powoływać pod broń masę rezerwistów. Czy im się wydaje, że wszyscy obywatele państwa polskiego zgłoszą się, ci, którzy podlegają mobilizacji oczywiście, zgłoszą się szumnie i zgłoszą się do tego, by bronić swojej ojczyzny? No nie, no takich, którzy będą uchylali się przed służbą w polskiej armii na czas wojny, będzie całe mnóstwo. No i państwo polskie też będzie musiało użyć paragrafów i użyć odpowiednich narzędzi do tego, żeby jednak pozyskać odpowiednią ilość tego rekruta, który nie będzie składał się z samych ochotników. Mateusz, 22 rok. Jedna z państwowych instytucji, no ja nie będę mówił, która instytucja, natomiast jeden z moich znajomych kolegów, jak wybuchła wojna w Ukrainie, z instytucji, która odpowiada za bezpieczeństwo, więc w przypadku wojny czy konfliktu, który mógłby się rozlać na Polskę, to jest kluczowym ogniwem w trosce o bezpieczeństwo państwa polskiego na szczeblu centralnym. Pierwsze, co zrobił, to pobiegł do biura paszportowego, wyrobił swoim dzieciom paszporty i zatankował swojego kampera do pełna. No co, jego dzieci same by tym kamperem pojechały? No więc no jakby takich sytuacji byłoby też całe mnóstwo u nas, więc no jak ktoś szczeka o busyfikacji, niech przełoży to trochę na drugą stronę. No organizm państwa, jakby państwo broni się przed tym, by nie stracić zdolności.
To oczywiście, to jest oczywiste dla mnie. To jest po prostu
oczywiście. Wiele z tych obrazków to są obrazki bulwersujące. No, mamy tutaj pracowników TCK, którzy przejeżdżają potencjalnych rekrutów i wrzucają ich do pojazdu. Mamy przypadki, gdzie weterani, jeden z ludzi, których ja uratowałem na początku konfliktu pod Chersoniem, który nie ma dwóch nóg, jest na protezach, na dwóch protezach. No. I często też chodzi w mundurze, jest osobą bardzo publiczną, bo po tym jak stracił nogi, po ewakuacji, udało nam się go ewakuować w ogóle busem, tracąc jedno koło, dowieźliśmy go na trzech kołach, no ja wiedziałem, że te nogi to generalnie ich się już nie uratuje, no ale dostał protezy, biegł na tych protezach w maratonie bostońskim, teraz tańczy w wielu programach rozrywkowych, jak weteran, żeby pokazać, że no po ranach też jest życie i jest możliwość jakby dalszego życia na protezach, to ostatnio został pobity i też do busa zaciągnięty przez pracowników TCK, prawda? Więc nie, takie, takie bulwersujące i chore sytuacje też się zdarzają. No ale i w drugą stronę, no mamy sytuację, w której pracownicy TCK nie zaciągają nikogo do busa, tylko pojawiają się pod adresem, gdzie wiedzą, że jest osoba, która no uchyla się i która nie zgłasza się do służby. No jak tylko taki bus się pojawi, to automatycznie społeczeństwo reaguje linczem, prawda?
No tak.
Więc generalnie ci, którzy walczą, ci, którzy są w okopach, mówią wprost: nie uchylajcie się, nie ukrywajcie się, przyjdźcie walczyć o swoją ojczyznę, to nikt was do busa ciągnąć nie będzie.
Nie zaciągnie. Jasne, jasne. I to znamy wielu takich. Ja też znam nawet dowódców pułków czy batalionów, którzy zachęcają, a potem mówią, no tak, no ale to dzwonią do mnie wtedy, kiedy już ich złapali, już gdzieś kierują, no to już wtedy ja już nic nie mogę zrobić. To przyjdźcie
dokładnie
sami,
tak.
Wtedy ja was zapiszę do siebie.
Dokładnie tak, a jeżeli masz fach w ręku, jeżeli zgłosisz się do danej konkretnej jednostki, to naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz pracował na sprzęcie i jeszcze armia i służba dołoży bardzo dużo do twojego rozwoju osobistego. Mówimy tutaj przede wszystkim o ludziach, którzy pracują na dronach z logistyką, medykach, prawda? Najgorzej, tak jak ty mówisz, jak osoba zostanie złowiona, no to wtedy to Centrum TCK wysyła na szkolenie i wtedy już nie masz możliwości wyboru jednostki. Wtedy przyjeżdżają rekruterzy. No to trochę wygląda jak wybór na targu. Nie powiem, że niewolników, no ale trochę tak jest, że przyjeżdżają z jednostek ludzie do centrów szkolenia, gdzie ludzie po prostu zostali połowieni i wybierają sobie ludzi. Wybierają sobie ludzi pod kątem swoich potrzeb.
No i też, żeby Państwo mieli świadomość, to jest zazwyczaj tak, że przyjeżdżają z tych brygad i trafiasz do tych brygad, które mają największe zapotrzebowanie, a zapotrzebowanie wtedy po TCK mają takie, no te brygady, które największe straty poniosły, więc rzeczywiście koło nam się zamyka. I no nie jest to, na pewno bezpieczniej jest, jeśli się ma służyć ukraińskiej armii, pójść samemu do konkretnej brygady, której chce się służyć, wtedy ktoś patrzy na twoje przygotowanie, na twoje zdolności, możliwości, do czego się nadajesz. No jak jesteś złapany na ulicy, no to już jest, no to się już ląduje w różnych, często najgorszych miejscach. No chyba tutaj się zgodzimy, że to tak wygląda.
Dużym problemem jest dostęp do kadry dowódczej wyższego szczebla, dlatego że ci żołnierze, którzy walczą od 24 roku czy jeszcze od 14 roku, oni nasycili część stanowisk, natomiast jest jeszcze problem z resztą tych stanowisk. I bardzo często jest tak, że nawet jeżeli są oficerowie, którzy mają całe jednostki na sumieniu, bo używali ich jak mięso armatnie, no to nie ma za bardzo jakby kim ich zamienić. I oni po prostu bardzo często na skutek skandalu są przesuwani do innych jednostek, by ich ukryć, natomiast oni dalej tam siedzą, co nie? Teraz wszystkimi wstrząsnął skandal odnośnie pułku czy brygady, już chyba nawet Skała.
Tak.
No i ten dowódca batalionu, który odpowiadał głównie za no nazwijmy to, za mord swoich żołnierzy, bo to była forma mordu, która została dokonana na skutek szkolenia w taki, a nie w inny sposób, no został przesunięty do innej jednostki, innego batalionu i dalej służy. No i generalnie żołnierze, do których przyszedł, no nie są zachwyceni, mając świadomość, skąd przyszedł i za co przyszedł.
Tak, bo to afera taka bardzo medialna w Ukrainie, żebyście Państwo też mieli świadomość, że to rzeczywiście była głośna sprawa, no ale niestety sztuka jest sztuka i gdzie szkolić żołnierzy, w sensie oficerów, gdzie szkolić wyższego szczebla, no nie wyszkolisz ich tak w trakcie wojny łatwo, to my mamy ten komfort w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, w innych krajach NATO.
Teraz myśli się o tych katedrach wojskowych, czyli o formach szkolenia studentów na uniwersytetach w formie kursów, ale jest opór z kolei ze strony żołnierzy, którzy nie chcą być dowodzeni przez ludzi, którzy dostali no niemalże w paczce po chipsach, znaleźli stopień oficerski, prawda, na jednej ze studenckich imprez. Jest to całkowicie zrozumiałe, że żołnierz frontowy, który wie, że od decyzji jego dowódcy zależy jego życie, no nie pozwoli się prowadzić, dowodzić byle komu.
Wiesz, no chyba wolą też, przynajmniej z doświadczenia moich rozmów, wolą, żeby dowodził nimi ktoś właśnie z awansu, kto zna pole walki i nawet jeśli nie umie dowodzić, w sensie nie uczył się nigdy, jak dowodzić tą większą jednostką taktyczną, no ale to przynajmniej jest doświadczony na polu walki, a nie jest albo radiański, jak to oni mówią, albo gdzieś właśnie nie wiadomo skąd, świeżo po szkole, nie mając doświadczenia, nie? To chyba o to. To jest chyba ten największy.
I to jest też coś, co pod kątem dowodzenia, ale nie tylko dowodzenia, załatwiły korpusy. To znaczy korpusy nie tylko uporządkowały systematykę dowodzenia i odpowiedzialność za poszczególne odcinki frontu, ale sztab generalny, robiąc korpusy na bazie dobrych jednostek z poszczególnych formacji, sprawił, że te dobre jednostki, które wokół siebie zaczęły budować korpusy, zaczęły jakby przekazywać ten standard pracy do jednostek im podległych. Tu mówimy o korpusie przede wszystkim Azowa, pierwszym korpusie, o trzecim korpusie, trzeciej szturmowej. Tam w tych jednostkach widać ten poziom zdecydowanie mniejszy niż ta macierzysta brygada, która stała się jakby podwaliną do stworzenia korpusu. W trzeciej szturmowej na przykład dowódca korpusu, czyli były dowódca trzeciej szturmowej brygady, Bielecki automatycznie swoich dowódców batalionów zrobił dowódcami brygad, ściągając do siebie na dowódców batalionów dawnych dowódców kompanii, czyli tych, którzy faktycznie sprawdzili się na polu walki, próbując podciągać czy reperować to, co w innych jednostkach miało miejsce. Miało miejsce różne rzeczy. No, bywało tak, że były jednostki, które były na pozycjach, ale nie walczyły i wykazywały bierność, żeby ponieść jak najniższe straty. Więc tutaj też nie można mówić o jakiejkolwiek ofensywności, jeżeli ty nawet za bardzo defensywy prowadzić nie chcesz.
No tak, jasne, że tak. Jasne, jasne. Ale to jest bardzo ciekawe, bo od wielu miesięcy się mówiło o tym, że powinny być te większe po prostu związki taktyczne, powinny być te korpusy albo dywizje, jak kto woli. No i to się ewidentnie sprawdza, chociaż ta reforma trwa. Ukraińcy zrobili, kurczę, reformę w trakcie wojny. To jest coś niezwykłego. O tym się będą uczyć, myślę, że ludzie w podręcznikach, w szkołach wojskowych. Jak to zrobić na tą skalę, na tę skalę przy takiej ilości żołnierzy?
Przede wszystkim poza tymi brygadami na szczeblu korpusu można potworzyć jednostki, które dyspozycyjnie będą przesuwane tam, gdzie taka potrzeba będzie. Czyli jak mamy taki korpus, to w ramach korpusu jest też pułk opelot, jest pułk saperski, jest pułk rozpoznania i ci ludzie mogą być przesuwani do tych brygad, gdzie ta brygada akurat te zdolności ma mniej rozwinięte, bądź te zdolności nawet straciła. Więc no widać tutaj i myślę, że gdzie jeżeli możemy mówić o stabilnej obronie bądź wręcz jeżeli możemy mówić o sukcesie ze strony ukraińskiej, to bezwzględnie jest to efekt tej struktury, zmiany struktury dowodzenia.
Jasne, jasne. No to brzmi dobrze. To trochę też dobrych informacji. Proszę Państwa, z ukraińskiego frontu. To już na koniec, tylko możesz nie odpowiadać na to pytanie. Jak ty oceniasz całą tę kwestię tego Panteonu osobiście, tę kwestię, tą aferę orderową i czy uważasz, że te relacje między Polakami i Ukraińcami będą się pogarszać, czy to raczej po prostu będą relacje między politykami obu krajów, które się będą pogarszać? Jak ty na to patrzysz?
Ja myślę, że one będą się pogarszały. Ja myślę, że tak naprawdę apogeum osiągniemy w dobie wyborów w naszym kraju, wyborów parlamentarnych. Trwa teraz przeciąganie między sobą tego elektoratu antyukraińskiego. To też w jakiś sposób promieniuje na nastroje społeczne, na nastroje antyukraińskie, antypolskie po stronie ukraińskiej. Zełenskiemu też jest na rękę, że przestało się mówić o Jermaku, o korupcji, a zaczęło się mówić o tym, że broni ukraińskich wartości. Więc generalnie no ja tutaj optymistą w tej materii nie jestem.
Jasne, rozumiem. Jeśli chodzi o ciebie, to spotkałeś się z jakimiś jakby polskimi wypowiedziami, czy raczej nie miałeś takich wydarzeń?
Wiesz co, jeszcze nie. Natomiast głosy ze strony Ukraińców, że no to są nasi bohaterowie, więc czemu ktoś ma decydować za nas o naszych bohaterach? Tak, to jest coś, co gdzieś tam na tym niższym poziomie rozmów z żołnierzami się pojawia.
Mm-hmm. No, obrywają też chyba najbardziej od jednej i od drugiej strony te osoby, które są zaangażowane w pomoc, we wsparcie dla Ukrainy. Takie mam poczucie, że trudno być teraz osobą, która rzeczywiście rozumie, co się dzieje na froncie i co dalej Ukrainę wspierać, a także tym bardziej...
Bardzo dzięki... trudno, zarówno ty, jak i ja, my jesteśmy między młotem a kowadłem, bo jakby z jednej strony chcielibyśmy, żeby polska racja stanu, bo jesteśmy Polakami, była tutaj zachowana, ale dochodzi do antagonizmów i chcąc też pracować w Ukrainie, musimy mieć świadomość tego, że Ukraińcy będą pilnowali swojej racji stanu, która bardzo często staje w opozycji do tego, co my byśmy chcieli jako Polacy. Natomiast nam bezwzględnie praktycznie zakończyły się jakby wolne, swobodne środki do pracy w Ukrainie. Lecimy na oparach, na oszczędnościach. No i widzimy, że kiedyś aukcje, które były rozchwytywane przez ludzi, aukcje charytatywne, które prowadziliśmy, teraz nie mają żadnego zainteresowania, więc jakby te antagonizmy też bardzo mocno przekładają się na możliwości pracy takich fundacji czy organizacji jak nasza.
Jasne, że tak. No. Jasne, że tak i dlatego, no mówię, politycy mam wrażenie, że czasami powinni wylać sobie na głowę kubeł zimnej wody, bo polityka wewnętrzna polityką wewnętrzną, ale mam wrażenie, że to nie przynosi pozytywnych efektów dla ich państw. To jest jakby dla mnie dosyć oczywiste, a wojna trwa.
Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że nie boisz się mówić o rzeczach trudnych. I dziękuję wszystkim oglądającym, że wy nie boicie się słuchać o rzeczach trudnych, mało popularnych, nie zawsze czarnych albo białych, ale pełnych też no, odcieni szarości. Całe mnóstwo tam jest.
Dziękuję ci, Damianie, i dziękujemy państwu. Dziękujemy za to, że jesteście. Wyszła nam ważna rozmowa, powiem ci. Mam takie poczucie. Liczyłem na przyjemną rozmowę, bo się za tobą stęskniłem, a wyszła nam ważna rozmowa. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
To dzięki wam mogę tworzyć takie materiały jak ten dzisiejszy. Mam nadzieję, że był dla was interesujący. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia polubienia i komentarza. Dajcie znać, co sądzicie. Co sądzicie o tym sporze między Kijowem a Warszawą? Jakie jest wasze zdanie? Ale też dajcie znać, jakie jest wasze zdanie, jeśli chodzi o sytuację na froncie. Też dawajcie pytania do kolejnych rozmów, jeśli coś was interesuje. Jeżeli też macie ochotę, żebym kogoś zaprosił, to zostawiajcie też takie komentarze. Staram się je śledzić, żebyście byli po prostu zadowoleni i z ciekawością wchodzili, oglądali kolejne materiały. Ja tradycyjnie dziękuję wam, bo takie rozmowy jak właśnie dzisiejsza mogę tworzyć dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że nie muszę się na nikogo oglądać i ten kanał może działać niezależnie od tego, czy YouTube czasami bywa kapryśny, czy nie. Dzięki Patronite mogę tworzyć właśnie kolejne materiały i dziękuję za wsparcie dla tego kanału. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, może to zrobić za pomocą patronite.pl. Tradycyjnie, jak zawsze przy rozmowie z Damianem, w opisie zostawiam link do zbiórki na Fundację w Międzyczasie, na Polskich Medyków Pola Walki. Jeśli macie ich ochotę im pomóc, to ten link znajdziecie w opisie tego nagrania. A teraz już żegnam się z Państwem, życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.